Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.
Witam ponownie, Andrzej Bajgus. O 20:00 możecie włączyć Radio Białystok, żeby posłuchać, jak Andrzej będzie mnie przepytywał z tego, co robiłem, z kim, kiedy i po co, a że dziennikarz z niego ostry, to może wyciągnąć ze mnie jakieś pogrążające mnie zeznania. Tak, perkusista Bartosz Nazaruk, perkusista Dagadany, Zakopaure czy Kai brawurowo zapowiada na Facebooku dzisiejsze spotkanie. Za chwilę się połączymy, ale najpierw najnowszy singiel wspomnianej Dagadany, utwór Inaczej z płyty, która ukaże się lada dzień. Podążamy za perkusją. Inaczej Dagadany na perkusji Bartosz Nazaruk, który teraz jest, zdaje się, w Warszawie, w stolicy, czy tak?
Dokładnie, jestem u siebie w pracowni na mojej warszawskiej Pradze.
A jesteś sane i tę twoją muzyczną biografię i taką muzyczną retrospektywę dzisiaj zaprezentujemy pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok do 21:00. Na początek utwór Inaczej i zaczniemy nieco inaczej niż myślałem, czyli nie od takiego muzycznego spisu niepowszechnego, a od klipu Dagadany i właśnie tego utworu, którego teraz słuchaliśmy. To najnowszy singiel, zapowiada on płytę, a ta płyta ukaże się pojutrze. I tak, króciutko takiego epickiego wstępu. Klip zaczyna się, jak grasz w kuchni miotełkami na werblu, trenujesz, nagle przychodzi żona z dzieckiem na rękach, zagląda do lodówki, musisz się przesunąć, przesiąść i wtedy właściwie odkładasz perkusję na szafę. Podobnie jest z pozostałymi artystami, z Dagadany. Praca domowa, życie domowe i tutaj się tak bardzo miesza. Czy to jest metafora ciebie jako artysty w pandemii?
wiesz co, tak naprawdę było przez długi czas, kiedy nie mogłem korzystać ze swojej pracowni. Po prostu przeniosłem się z werbelkiem i z padami do mieszkania i na naszych 40 metrach kwadratowych musieliśmy zorganizować sobie to życie. Więc, a jako, że ja lubię często przebywać dużo w kuchni, więc się lokowałem przy lodówce i często zdarzały się sytuacje, kiedy małżonka musiała mnie po prostu stamtąd wyganiać.
Bo dom w takich sytuacjach jest i stołówką, i miejscem prób, i mini koncertów, tak, i dyskusji, może kłótni z prawdziwego życia.
To prawda, a rzeczywiście przyszedł też taki moment, że po prostu trzeba było odłożyć instrument na szafkę, bo codzienność i nowe obowiązki i kompletnie nowa sytuacja zmusiła do tego, żeby po prostu na moment zrezygnować z tego, co się kocha najbardziej.
Serce wtedy z pewnością pękało, a przypomnij, co wtedy robiłeś?
Byłem kurierem, rozwoziłem posiłki po stolicy dla dzieci, które nie mogły chodzić do szkoły.
Jak się wtedy czułeś? Spróbujesz odtworzyć tamte emocje, bo wiadomo, oddaliłeś się nieco od swojego wykształcenia muzycznego, od koncertowania, zacząłeś robić coś bardzo dorywczo. Pamiętasz, co wtedy czułeś?
Powiem Państwu, że to była sytuacja, która szczerze mówiąc bardzo dużo mnie nauczyła i teraz z perspektywy czasu uważam, że to był super udany i ważny dla mnie moment w życiu, bo na nowo pokochałem też muzykę i wyrwałem się z takiej dziwnej stagnacji, w której się jest, jak się robi cały czas to samo, jak się, bo nie chcę też głupio zabrzmieć, ale są takie momenty w trasie koncertowej, kiedy już się ma po prostu tego wszystkiego dość, kiedy chce się zasiąść w domu i wszystko cię zaczyna denerwować, już koledzy, z którymi siedzisz w busie, zaczynają ci się przysłowiowo po prostu śmierdzieć i masz ochotę się z tego wyrwać. I kiedy to marzenie się spełnia, okazuje się, że wcale tak naprawdę się tego nie chciało.
Marzenie staje się przekleństwem niejako.
Tak.
Czasami.
I nie, po prostu miłość do muzyki i miłość do tego zawodu w każdym aspekcie jest po prostu silniejsza ode mnie. I to był kubeł zimnej wody, taka codzienna praca od 10 do 18, użeranie się z szefem, z klientem, praca za niezbyt wielkie pieniądze jeszcze do tego wszystkiego. To było po prostu takie doświadczenie, które ściągnęło mnie na ziemię, a jednocześnie dało poczucie jakiejkolwiek sprawczości, kiedy nagle wszystko, co było do tej pory, się rozspało.
Z pewnością, tak jak mówisz, post jest potrzebny, by można było potem bardziej świętować, bo czasem też mam takie wrażenie, przed pandemią mi to towarzyszyło, że nadmiar muzyki, koncertów, kultury, takie bardzo intensywne uczestnictwo po prostu wyjaławia. A z drugiej strony, już teraz zasiadłeś w domu na bardzo, bardzo długo i co robisz, żeby jednak starać się utrzymać na powierzchni, żeby próbować grać?
Staram się cały czas wyznaczać sobie nowe zadania. Akurat teraz skończyłem nagrywać bębny do demówki mojego kolegi z dzieciństwa, do kolegi z Suwą, który wprowadzał mnie w ogóle w świat muzyki i puszczał mi Korna, Merlina Mansona i przedziwne muzyczne wynalazki, które były początkiem lat 2000 modne, Limp Bizkit i generalnie całą scenę hardkorową, i on jest cały czas w tej muzyce dosyć mocno zakorzeniony, wysłał mi demo przez niego nagrane, gitary siedmiostrunowe przestrojone, w ogóle ciężka, masywna muzyka.
A jeśli ciężka muzyka, to założę się, że ty w takim razie bardzo musisz intensywnie uderzać stopą.
Ja jestem w ogóle przeszczęśliwy, bo czuję się, jakbym miał 15 lat. W ogóle. Jakbym miał jeszcze długie włosy, to bym je rozpuścił i założył glany, no ale już teraz i zdrowie nie pozwala i włosów coraz mniej, więc...
Kryzys wieku średniego, jak przyjdzie, to wrócisz do tego wszystkiego spokojnie.
Pewnie tak. Chyba już wracę, bo szczerze mówiąc, coraz większą frajdę mi sprawia po prostu granie bardzo prostej muzyki, która opiera się głównie na emocjach i to takich nieokiełznanych często.
Czyli rozumiem, że korespondencyjnie, czy nie korespondencyjnie, nagrywasz perkusję dla różnych artystów?
Tak, tak. Akurat Mateusz jest aktualnie w Stanach. Wyprowadził się za chlebem do Ameryki. Ale też bardzo dużo znajomych z Polski, z czasów studenckich, z w ogóle jakichś takich też napotkanych na koncertach ludzi do mnie pisze z pytaniem, czy nie nagrałbym im bębnów. A ja, szczerze mówiąc, no nie mam nic przyjemniejszego do roboty w tym czasie, więc z wielką przyjemnością nagrywam.
Oby to nagrywanie też ostatecznie zakończyło się koncertowaniem. Wiadomo, że ciągle jeszcze nie wiadomo, kiedy to nastąpi, ale czekamy. Zaczynamy tak bardzo pandemicznie, bo to są najbardziej bieżące sprawy, ale spróbujemy dzisiaj do 21 prześledzić właśnie twoje dokonania muzyczne. Nazbierało się tego bardzo, bardzo dużo. To teraz zespół, w którym jesteś, zdaje się... Właśnie, to teraz jest twój najważniejszy zespół obok Dagadany, czyli Zakopower?
Tak, tak, Zakopower i Dagadana to są dwa moje najważniejsze zespoły z chłopakami z Zakopower. Pracujesz już 5 lat, gramy bardzo dużo koncertów. No, w ostatnim roku zagraliśmy jeden koncert, co prawda, ale no, wszyscy wiedzą, jak wygląda sytuacja.
A wcześniej graliście ile? Kilkadziesiąt koncertów rocznie?
No, około 80 koncertów spokojnie.
Także wszystkie weekendy miałeś zajęte. Weekend zaczynał ci się w poniedziałek, podejrzewam.
Weekend zaczynał się w poniedziałek i jak o tym mówisz, teraz zrobiło mi się tak, że po prostu najchętniej wsiadłbym teraz do busa i uderzył w trasę. Bo to jest wspaniała ekipa. Naprawdę. To, tak się wcinam w słowo, ale pracuje się z kolegami góralami po prostu przewspaniale.
Także Sejnańszczyzna dobrze się komunikuje.
I strasznie za nimi tęsknię.
I Sejnańszczyzna dobrze się komunikuje z góralami, jak rozumiem.
Tak, jak górale przyjechali na Sejnańszczyznę, to też się w Sejnańszczyźnie zakochali.
Zakopower Atom String Quartet, a na perkusji Bartosz Nazaruk.
Za parę chwil czekam tu, cieszę się i chciałbym, byś już był. Pewnie mi do góry dnem wywróci świat. Może to i lepiej, bo będzie coś wart. Jednocześnie chcę i lękam się, jak na cuda czekam na ten dzień. Jednocześnie chcę i lękam się, czekam na ten wielki dzień. Powiedz mi, kim chcesz być, przecież dorośniesz wnet. Jaki osiągnąć cel. Chociaż wiem, że potknąć się zdarzało i nie jeden błąd. W moim życiu był, to dziś pomogę ci uniknąć go. Jednocześnie chcę i lękam się, jak na cuda czekam na ten dzień. Jednocześnie chcę i lękam się, czekam na ten wielki dzień. Jednocześnie chcę i lękam się, jak na cuda czekam na ten dzień. Jednocześnie chcę i lękam się, czekam na ten wielki dzień. Tak, ja bym miał raz, 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 rozjaśnisz dzień, rozjaśnisz dzień. I przy obrót świat, 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 nasz stanie się. Aż stanie się i tę szarą noc, noc, noc przemienisz w dzień, przemienisz w dzień. Nic nie będzie tak, 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 jak było wiem. świat, świat nastanie się, nastanie się. I tę szarą noc, noc, noc przemienisz dzień, przemienisz dzień. Nic nie będzie tak, 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 jak było.
Power i Atom String Quartet. Wielkie brawa. Jeśli podążaliśmy za perkusją, to podążaliśmy za perkusją dzisiejszego gościa pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok, czyli Bartosza Mikołaja Nazaruka. Bartek, czas na muzyczny spis niepowszechny. Jesteś gotowy?
Dawaj.
Miejsce obecnego zamieszkania.
Warszawa.
Miejsce narodzin.
Sejny.
Sejny, zatrzymajmy się w tym miejscu, bo twoje pierwsze praktyki muzyczne to Pogranicze i Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego? Czy jeszcze wcześniej próbowałeś w jakiejś kapeli grywać?
To były próby w Domu Kultury w Sejnach, na kompletnie zdekompletowanym, tak powiedziałbym, zestawie perkusyjnym. I chodziłem tam raz w tygodniu, w czasie, kiedy była miejska dyskoteka. Ja się zamykałem na sali kinowej i mogłem w tym czasie ćwiczyć na tym, co było.
Czyli na
dopiero
czym?
Potem, czyli na werblu bezdolnego naciągu, na jednym hi-hecie, na talerzu, do którego musiałem wstawać, żeby w niego uderzyć. I jak udało mi się pożyczyć mechanizm do stopy, to jeszcze miałem stopę. A tak po prostu to werbel, hi-hat i jeden talerz.
To było to pierwsze granie. Rozumiem, że grałeś będąc sam ze sobą.
Grałem będąc sam ze sobą, ale nikogo mi wtedy nie brakowało.
To co ci pozwalało?
I na szczęście nikogo wtedy też nie brakowało przy tym, bo to było straszne.
To co wtedy wyzwalałeś, skoro tak się idzie gdzieś do jakiejś kanciapy, właśnie gra się z samym sobą? Dlaczego to robiłeś?
Ja zwariowałem na punkcie perkusji po jakimś koncercie w szkolnej kapeli, która była w podstawówce. I mój sąsiad z bloku, Przemek Motuk, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, grał na perkusji i jeszcze do tego kręcił pałeczkami, jak grał, więc no, nie wiem, czy może być coś bardziej efektownego. I ja naprawdę pomyślałem, że to nie może być inaczej, ja muszę grać na perkusji. Jeszcze tata w tym momencie podłapał temat i zaczął opowiadać o tym, że on kiedyś grał na perkusji też. I może mi trochę pokazać. Mój brat, który też ma dużo z muzyką wspólnego, przyjeżdżając ze studiów, przywoził do domu różnego rodzaju instrumenty i też mi pokazywał jakieś dżemby, konga, didgeridoo i drumle i inne instrumenty też perkusyjne, więc ta muzyka krążyła i no, trzeba by być ślepym, żeby w nią nie trafić.
I lubisz taki
w takich warunkach.
Łomot w gary? Co on ci daje?
To jest najbardziej pierwotny sposób pokazywania emocji, mi się wydaje. Granie na perkusji.
Jakich emocji?
To jest, Andrzej, no nie można nazwać tych emocji jednoznacznie. To jest wszystko. Ja mogę opowiedzieć wszystko za pomocą bębnów. Czasami mi się to udaje, czasami bardzo chcę to opowiedzieć, ale moje umiejętności techniczne czy aparat wykonawczy mi na to nie pozwala. Bo to jest też właśnie nieustająca walka ze swoimi niedoskonałościami.
Zawsze mnie to intrygowało, jak się snuje opowieści, kiedy gra się na instrumencie, jakimś instrumencie, bez śpiewania, bez użycia głosu. Jakie ty snujesz opowieści?
Zależy o jakiej muzyce mówimy, bo kiedy wykonuję piosenki z artystami, to które są zaaranżowane, kompletne już i wymyślone przez kompozytora, przez producenta, to moją rolą w tym momencie jest po prostu wsparcie tej piosenki i sprawienie, żeby ona niosła. A kiedy wykonuję muzykę, nazwijmy to improwizowaną, to mogę właśnie w tym momencie opowiedzieć wszystko. Każdą emocję mogę pokazać, złość, mogę pokazać miłość, mogę opowiadać za pomocą dynamiki, natężenia dźwięku i tak dalej, i tak dalej.
Snujesz opowieść też o Sejneńszczyźnie, grając na perkusji?
Zacząłem snuć tak naprawdę opowieść o Sejneńszczyźnie i o swoich korzeniach dosyć niedawno, kiedy tak naprawdę dojrzałem do tego, żeby o tym opowiadać, kiedy poczułem, jak ważnym jest to elementem w ogóle w moim życiu. I wydaje mi się, że właśnie miejsce, z którego pochodzę i to, czym nasiąknąłem właśnie w tym pierwszym stadium, jest elementem, który mnie wyróżnia spośród innych perkusistów.
Zróbmy ten następny krok od takiego łomotu właśnie w tej wspomnianej kanciapie. I też kiedy obserwowałeś, jak ktoś tam pięknie kręcił pałeczkami, a weź tak jeszcze od razu zweryfikuję, bo kiedy byłem nastolatkiem i poszedłem na koncert, to ktoś mi powiedział, że jeśli ktoś za dużo kręci pałeczkami, to znaczy, że jest to właśnie początkujący perkusista. Potwierdzasz?
Nie ma to znaczenia.
Nie ma znaczenia. Okej, okay. Ten następny krok. To jest właśnie Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego. Jak tam trafiłeś?
Tak, ja byłem okrutnie upierdliwym dzieciakiem pod tym względem, bo... W ośrodku pogranicze była jedyna perkusja w Sejnach, która była kompletna i można było na niej grać. I ja byłem jak cień dla Wojtka Schroedera, którego też bardzo pozdrawiam. I nie dawałem mu żyć, bo cały czas pytałem się, czy mogę przyjść i się uczyć, czy mogę grać. I na początku w ogóle Wojtek wziął mnie do kapeli, ale wręczył mi saxhorn. Tenorowy bodajże, czy barytonowy, czyli taką mini tubę. Mm-hmm. I szczerze mówiąc, mój świat się w tym momencie zawalił.
Bo?
No bo ja marzyłem, żeby grać na perkusji, a nie na jakiejś trąbce, bez przesady, Andrzej, no szanujmy się. Jeszcze wszyscy na ten instrument mówili świńskie ucho, więc... No czy może być coś gorszego, kiedy jesteś w ogóle zapalonym, młodocianym metalowcem, który marzy o tym, żeby cisnąć na bębnach, a dostaje po prostu trąbę, na której gra pum, 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 pum i wszystko. I to był cały repertuar, który wtedy wydawało mi się, że opanuje.
Wspaniałe techno, mógłbyś to powtórzyć? Myślę, że dobrze.
Może po audycji będę powtarzał wszystkie te efekty dźwiękonaśladowcze.
Ale jednak stałeś się perkusistą w orkiestrze w pewnym momencie.
Tak, przyszedł taki moment, że po prostu doszło do zmiany warty perkusista, który grał wcześniej. Zresztą wcześniej wspominany Przemek. Poszedł na studia i w tym momencie potrzebowali innego perkusisty, no i padło na mnie. I tak jak bardzo często mi się to do tej pory zdarza, miałem zaledwie bodajże tydzień na opanowanie całego materiału i zagranie koncertu. Więc od razu na głęboką wodę.
I udało się. Jak to oceniasz?
No, wydaje mi się, że udało, bo grałem tam do czasów studiów. Jakby mi się nie udało, to pewnie podziękowaliby mi za współpracę albo szukaliby kogoś innego.
Za chwilę sobie jeszcze o Orkiestrze Klezmerskiej Sejn porozmawiamy, a tymczasem posłuchamy zespołu, który jest owocem, zdaje się, tamtych spotkań i spotkań artystów, którzy porozjeżdżali się po Polsce, przynajmniej częściowo, prawda?
Tak, wszyscy jesteśmy z Sejn, wszyscy spotkaliśmy się w Warszawie.
A powiesz, kto to dokładnie?
Tak. Mówimy o zespole Sztetr, w którym gra Radek Polakowski.
Dzisiaj w Pablo Paweł i Ludziki, między innymi.
Tomek Stawiecki, który gra na co dzień z Adamem Strugiem. Piotr Janiec, który gra w Bum Bum Orkiestra. I Kacper, na tym nagraniu gra jeszcze Kacper Schroeder, którego właśnie możecie znać z Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego. No i ja.
Na perkusji. W Sztetl. Na perkusji. Posłuchajmy. To Sztetl, jeden z tych zespołów, w których grał lub gra Bartosz Nazaruk, perkusista, który pochodzi z Sejn, teraz w Warszawie, a gra z Zakopowerem, Dagadaną, z Nunem, za chwilę Nuna posłuchamy, zresztą w trakcie naszej rozmowy słyszymy jedną z kompozycji Nuna, tutaj akurat nie śpiewa Adam Struk, ale za chwilę nam też zaśpiewa. Bartosz, wiem, że sam cenisz bardzo Adama Struga, prawda?
Tak, to jest wyjątkowa postać na polskiej scenie muzycznej. Ktoś, kto ma wyjątkową wręcz wiedzę na temat tradycji muzycznej polskiej i kultury ludowej i potrafi to w bardzo mądry i przystępny sposób przekazać.
Tutaj jeszcze Nun z bardzo nowoczesną muzyką i z twoim łomotem na perkusji. Nieźle się to wszystko komponuje. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do Sejn. Czym ty tłumaczysz, że właśnie Pogranicze Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego jest taką trampoliną dla tak wielu artystów, którzy no wielokrotnie, kiedy idą na studia, to rozjeżdżają się po Polsce, ale potem właśnie tak jak ty zaczynacie grać gdzieś z różnymi zespołami, no i tutaj wyraźnie czuć ten korzeń, z którego wyrastacie. Czym to tłumaczysz?
Wydaje mi się, że Pogranicze przez to, że tak duży nacisk nakłada na edukację i uświadomienie dla młodych ludzi, kim są, skąd pochodzą. To jest bardzo ciężkie do określenia dla mnie, bo to jest coś, do czego każdy z nas w pewnym momencie zaczyna dojrzewać, że i dostrzegać to, że jesteśmy w jakiś sposób inni. Pochodzimy z małego miasteczka, dojrzewaliśmy w takim, a nie innym klimacie, otaczała nas taka, a nie inna muzyka, jedliśmy takie, a nie inne rzeczy i to wszystko powoduje, że będąc w Warszawie, czy w Cieszynie, czy gdziekolwiek indziej, zawsze troszeczkę odstajemy. I ja to lubię, szczerze mówiąc, bo to jest moja tożsamość. To sprawia, że czuję się w jakiś sposób odrębny. I tak jak często muzyka ludowa i tradycje i wszystkie rzeczy z tym związane kojarzą się w pierwszej chwili z pewnego rodzaju obciachem, po prostu z festynem, z jarmarkiem, z czymś takim lekko przaśnym. Tak, nawet jeżeli to takie jest, to ja to lubię, bo to jest moje. No, nie będę oszukiwał, że jestem wielkim obywatelem świata. Jestem po prostu chłopakiem z Sejn, który mieszka aktualnie w Warszawie, wcześniej mieszkał na Śląsku, gra różną muzykę, ale kiedy może grać muzykę tradycyjną, czy żydowską, czy tradycyjną polską, to czuję się po prostu normalnie i swobodnie.
A tymczasem wielokrotnie tak bardzo uciekamy od tych naszych korzeni.
No bo to jest...
Szczególnie kiedy wyjeżdżamy do dużego miasta, na przykład.
To jest wszystko kwestia tego, w jaki sposób było to nam zaserwowane w tym pierwszym stadium rozwoju, nazwijmy to w ten sposób. Mhm. Jeżeli od początku pokazywało się kulturę ludową i tradycje i to, skąd się pochodzi z lekkim takim smrodkiem obciachu, to ciężko to odczarować potem. Ja z wielkim podziwem i z taką wręcz zazdrością patrzyłem na moich znajomych, kiedy byłem na studiach w Cieszynie i koleżanka, która pochodzi z Kent, czyli z małej miejscowości w Beskidzie Śląskim, opowiadała o tym, że kiedy trzeba było się ubrać odświętnie, na przykład na egzamin w szkole muzycznej, to rodzice ubierali ją w strój góralski, w strój ludowy. I miałem takie poczucie, kurczę, ale super, w ogóle to jest tak ważne dla nich, to jest część po prostu ich osobowości. I po tym, jak patrzę na Sejny, jak patrzę na Suwalszczyznę i tak dalej, to my cały czas jeszcze mamy z tym lekki problem. Wstydzimy się tego, kim jesteśmy, jak mówimy, skąd pochodzimy i tak dalej, i tak dalej.
No pytanie, czy to będzie się zmieniać? Być może czasem potrzebujemy, tak jak ty, wyjechać ze swojej małej ojczyzny, żeby docenić właśnie to miejsce pochodzenia?
Wydaje mi się, że tak, bo coraz więcej ludzi, którzy wyjechali, wracają też w tamte rejony i chcą właśnie przekazać tą wiedzę, którą zdobyli i skonfrontowali ją jakby nazwijmy to, ze światem zewnętrznym w ten sposób, że chcą wzmocnić to, kim jesteśmy, skąd pochodzimy. I co prawda wielu ludzi, którzy robią to od lat i już po prostu tracą siłę, ale wydaje mi się, że rośnie nowe pokolenie i taka nowa gwardia, która też z dużą energią przemyci te wartości.
Dzięki takiemu konfrontowaniu tego twojego korzenia, Sejneńszczyzny, z tym spotkaniem z Polską i ze światem, bo przecież podróżowałeś muzycznie również poza nasz kraj. To wszystko owocuje takimi spotkaniami jak właśnie z Nunem i Adamem Strugiem. Już może zacznijmy słuchać tego utworu, bo wiem, że on się długo rozwija, utwór Droga. Jak to się stało, że nagrałeś Nunowi perkusję?
Ja kiedyś współpracowałem z Nunem przy projekcie United States of Meta. Nun wtedy przyszedł do nas i działał jako realizator nagrania. I po prostu skumplowaliśmy się z Mikołajem. On polubił moje brzmienie, bo powiedział, że no, odpowiada jego preferencją, bo ja w tym czasie miałem bardzo jazzowo brzmiące bębny, bardzo otwarte i takie z dużą ilością powietrza. I jakoś tak po tych nagraniach ten kontakt się urwał i po jakimś roku czy dwóch odezwał się do mnie, że ma parę piosenek do nagrania, czy nie chciałbym mu w tym pomóc. A ja nie jestem taki, że mnie dosyć łatwo namówić do wszystkiego. Więc tym bardziej jak prosił mnie o pomoc właśnie Mikołaj, to bardzo szybko się na to zgodziłem.
Do nagrania, ale już niekoniecznie koncertowania, bo kiedy parę lat temu Nun przyjechał właśnie z tą płytą na Up to Date w Białymstoku, to wypatrywałem ciebie na perkusji, ale nie było.
Tak, no to ja też rozumiem Mikołaja, bo on ma... Po prostu jak tworzy zespół potem koncertowy, to chce pracować cały czas z tymi samymi ludźmi. A ja w tym czasie akurat miałem dosyć napięty grafik koncertowy z Zakopaury i z Dagadaną. I w Zakopaury, jako że to jest mój priorytetowy zespół, no nie wysyłam tam zastępstw. Więc grając po prostu w otwarte karty, powiedziałem Nunowi, że nie będę w stanie zagrać każdego koncertu. I to jest, no, chodzi o komfort też artysty, żeby czuł się jak najbardziej swobodnie na scenie.
Rzecz jasna. Za chwilę zacznie śpiewać Adam Strug, a zrobi to pięknie i mądrze, to dajmy mu trochę anteny i podążamy też za twoją perkusją.
zabierzesz mnie. Będziemy w niebie, w piekle na dnie. Wokół nas niebo i piekło w tle. Zabiorę ciebie, zabierzesz mnie.
Adam Struk, droga, droga donikąd. Nie ma tu diabła i nie ma Boga. Tak śpiewa właśnie Adam Struk. A ciebie, Bartosz, dokąd ta droga zawiodła? Jak to oceniasz dziś? Ta muzyczna droga?
Ona mnie cały czas wiedzie i szczerze mówiąc nosi mną cały czas w innym kierunku. I bardzo się z tego powodu cieszę, bo moment, w którym musiałbym się zamknąć czy w jednym gatunku, czy w jednej stylistyce, byłby chyba dla mnie po prostu śmiercią artystyczną. Więc ja w ogóle tak jak patrzę na to, co się wydarzyło w mojej ścieżce muzycznej, to jest po prostu studium przeróżnych przypadków. Spotkanie z kimś w prywatne, jakieś takie krótkie rozmowy, przelotne sytuacje, które nagle zaowocowały w coś super wyjątkowego. Na przykład w Dagadanie zacząłem grać tylko i wyłącznie dlatego, że lubiłem pić wino swego czasu. I akurat spotkałem się na takiej winnej sesji z Maćkiem Obarą, Michałem Bryndalem i Markiem Pospieszalskim, który spytał się mnie, czy nie chciałbym pojechać do Chin, bo jego kuzyn szuka perkusisty na wyjazd. No ja po prostu, wiesz, tak jak już mówiłem, no mnie bardzo łatwo namówić. Powiedziałem, no jasne, kiedy? A on mówi, no za tydzień, tylko trzeba by teraz wysłać wszystkie papiery, żeby dostać wizę.
I to była Dagadana.
Choćby ktoś mi... Tak samo było z dołączeniem do zespołu Kai. Myśmy się przeprowadzili z moją żoną do Warszawy. I pierwszego dnia po wizycie w sklepie, kupując talerze i jakieś takie podstawowe produkty do tego, żeby po prostu zbudować jakieś podstawowe elementy mieszkania, wyposażyć mieszkanie, dostaję telefon wieczorem, czy nie chciałbym przyjść na próbę do studia imienia Agnieszki Osieckiej. I ja tak, ale kto, z kim, jak? No bo jest... Kaja zaczyna projekt z muzyką żydowską i bałkańską i poszukujemy perkusisty, co prawda jest to niepewne, bo był już inny perkusista i się nie do końca Kaśce spodobało i chciałaby, żeby zagrał jej stały perkusista, czyli Robert Luty, i potrzebujemy kogoś tylko na próbę i żebym sobie za dużo nie wyobrażał i tak dalej. Ja w nocy skręcałem perkusję, bo miałem ją rozkręconą do ostatniej śrubki, żeby po prostu przewieźć ją i cały nasz skromny dobytek naszym starym samochodem do Warszawy. Ja w nocy ją skręcałem, słuchałem nagrań i po prostu trząsłem. Ja do tej pory, jak o tym opowiadam, mam gęsią skórkę, bo nie mogę w to uwierzyć, jak to się wszystko przedziwnie poskładało. To jest ten pierwszy dzień w obcym mieście i dostałem takie, no po prostu złośliwy powiedziałby, że głupi ma zawsze szczęście. Ale ja się tego nie wypieram.
Ale czym to wszystko tłumaczysz? Albo inaczej, jak odpowiadasz na to pytanie? Przypadek?
Chyba tak. Chyba często to jest przypadek. A naprawdę, to jest często takie, no wiadomo, że musiałem wykonać też dużo jakiejś własnej pracy, ćwiczenia, budowanie relacji, pracy nad całym sobą i tak dalej, i tak dalej. Ale znam wielu genialnych muzyków, którzy też to zrobili, ale zabrakło w ich życiu póki co tego jednego elementu właśnie takiego nieokreślonego przypadku.
Tak, to bardzo, bardzo ciekawe, jak takie przypadki determinują potem nasze całe życie. A czy wspólne granie z Jaćką, Kłapą i przyjaciółmi to przypadek?
Szczerze mówiąc, tak. Absolutny przypadek. O Jaćce słyszałem jeszcze będąc na studiach w Cieszynie, bo kiedy ja poszedłem tam na studia, Jaćka akurat zrezygnowała z tych studiów, żeby pójść na medycynę. I słyszałem cały czas historię o Jaćce, która jest świetną saksofonistką, pianistką i jest w ogóle była gwiazdą Wydziału Edukacji Muzycznej w Cieszynie, ale zrezygnowała z tego. Ja to tak słyszałem, potem widziałem jej jakieś nagrania, moi znajomi ze studiów z nią grali i tak dalej, i tak dalej. I dopiero nasza relacja się nawiązała w momencie, kiedy urodziło mi się dziecko. I zadzwoniłem do Jaćki jako do lekarki, żeby spytać o parę jakichś takich rzeczy związanych ze zdrowiem dziecka, bo nie miałem z kim o tym porozmawiać. I ona mi wszystko wytłumaczyła, co i jak. I 2 miesiące później zadzwoniła do mnie, że słuchaj, jest nagły wypadek, naszemu perkusiście, no jakaś tam tragedia rodzinna się wydarzyła, a mamy jutro koncert. I bardzo potrzebujemy kogoś, kto na szybko nauczy się materiału na koncert. I znowu po prostu była sytuacja, w której w ciągu nocy musiałem nauczyć się całego materiału.
Ale ty rzeczywiście się uczysz ten materiał? To jest realne, czy jednak wtedy na koncercie jest w ogromnej mierze improwizacja?
Nie, ja się muszę po prostu nauczyć iluś tam nastu piosenek, żeby spisać je sobie w nuty, zrobić notatki. Jakby oczywiście są te wszystkie techniki, które pomagają, żeby ten materiał opanować, no ale jednak trzeba to zrobić. Więc nockę przesiedziałem na tym, żeby się nauczyć piosenek Jadzie, a niestety ona pisze trudne piosenki i nie daje żyć perkusiście, żeby mógł sobie po prostu pograć. Co chwilkę zmiany metrum i tak dalej. Akurat to nagranie, którego będziemy słuchać, to nie jest kompozycja Jaćki, tylko to jest tradycyjny hymn protestancki. Tylko, że w aranżacji Jadzi. No i wracając do historii spotkania z Jaćką, no myśmy się osobiście poznali dopiero na koncercie i po prostu, jak to się mówi, zażarło. Bardzo się polubiliśmy, spotykamy się z Jaćką, z jej mężem prywatnie, normalnie kumplujemy się na co dzień, więc ta muzyczna znajomość przeszła po prostu w taką bardzo fajną relację.
Mówisz też o nich, że są wyjątkowo groźnymi muzykami, a wspomniana Jaćka jest też lekarzem, która na pierwszej linii frontu walczy z COVID-em. Bartek, to już będzie ostatni utwór z tej dużej listy, którą mi wysłałeś i którą też już częściowo mam. Oczywiście po 21 już bez ciebie nadal będziemy grać m.in. United States of Beta. Co tam jeszcze? Marię Sadowską, Marysię Starostę, czy na przykład z Jurijem Andruchowiczem i z Daną, jak ona, Wynycka?
Z Daną Wynnycką, z Dagadany.
Z Dagadany, właśnie. To jeszcze króciutko, jaka będzie ta płyta Dagadany, która ukaże się pojutrze?
To będzie płyta składająca się z pieśni życzeniowych, czyli z pieśni, które się śpiewało na Nowy Rok, życząc sobie nawzajem zdrowia, szczęścia, miłości, dobrych plonów. I to jest bardzo silna tradycja w muzyce ukraińskiej. Myśmy też znaleźli takie pieśni polskie. I cała płyta, która nosi tytuł Tobie, jest właśnie naszymi życzeniami, tak bardzo potrzebnymi teraz dla naszych słuchaczy i nie tylko.
A ja tobie bardzo dziękuję. Bartosz Nazaruk, perkusista.
Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie. Nie mogę się doczekać, aż spotkamy się na koncertach.
Czekamy na te koncerty, czekamy na koniec tej wstrętnej pandemii. To co teraz jeszcze? Jaćka Kłapa and Friends i ty jesteś tymi Friends też.
Tak, tak.
Jak rozumiem. Tak, to też tak jak w utworze Adama Struga. Zabiorę ciebie, zabiorę mnie. Zabierzmy się w takim razie w tę muzyczną podróż.
Tomorrow, blessings on man, we've done.